Witam Państwa, jest poniedziałek, 10 sierpnia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Koniec wolnych mediów w Hongkongu. Hongkońska policja aresztowała dzisiaj Jimmy'ego Laya, hongkońskiego biznesmena, założyciela gazety Apple Daily, działacza wspierającego ruch prodemokratyczny w Hongkongu. Władze Hongkongu stawiają mu zarzuty spiskowania z zagranicznymi siłami. Na mocy ustawy o bezpieczeństwie narodowym grozi za to dożywocie. W czerwcu Jimmy Lai udzielił wywiadu telewizji Idź Pod Prąd. W wywiadzie mówił o tym, dlaczego jest niewygodny dla władzy. Mój głos jest bardzo słyszalny. Można powiedzieć, że sprawiam im problemy. Stałem się ich celem z tego powodu, ale także dlatego, że mamy największą gazetę i media, które także są mediami stojącymi w opozycji do władzy. Zawsze wspieraliśmy ruch demokratyczny. Teraz, gdy pojawiła się ustawa dotycząca bezpieczeństwa narodowego, mocno podnosimy głos przeciw temu prawu. Dlatego jesteśmy w centrum ataku, mówił Jimmy Lai. W wywiadzie dodał, że ustawa dotycząca bezpieczeństwa narodowego to śmierć dla Hongkongu. Zaznaczył, że pod ustawą Hongkong może stać się obozem koncentracyjnym. Więcej o tej sprawie za chwilę. Idź Pod Prąd na żywo. Białorusini protestują przeciw fałszowaniu wyborów. Tysiące Białorusinów wyszły wczoraj na ulicę po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich, wskazujących na ogromną przewagę Aleksandra Łukaszenki. Z pierwszych przekazanych wyników exit polls wynikało, że główna opozycyjna kandydatka Swietłana Cichanouska otrzymała mniej niż 7% głosów. Wielu Białorusinów nie uwierzyło w te wyniki i wyszło na ulicę co najmniej 30 miast, m.in. Mińska, Brześcia, Grodna i Mohylewa. Doszło do starć z milicją, która używała gumowej amunicji, gazu, pałek, granatów hukowych i armatek wodnych. Lokalne media donoszą o jednej ofierze śmiertelnej. Blokowany jest internet na Białorusi. Były także kłopoty z połączeniami telefonicznymi. W niektórych miejscach, na przykład w Rzodzinie, w obwodzie mińskim i w Baranowiczach, milicjanci nie rozpędzali demonstrantów. Dziś rano Białoruska Centralna Komisja Wyborcza podała wstępne oficjalne wyniki wyborów, według których Łukaszenka otrzymał ponad 80% głosów, a Cichanouska mniej niż 10%. Swietłana Cichanouska powiedziała dziennikarzom, że wybory zostały sfałszowane i że nie uznaje wyników podanych przez władze. Uzyskane przez nas dane nie są zgodne z tymi, które ogłoszono, powiedziała Cichanouska. Białoruska opozycja domaga się ponownego przeliczenia głosów. Twierdzą, że wyniki podane przez Centralną Komisję są całkiem inne niż wyniki podawane w protokołach komisji lokalnych, do których dotarli. Cichanouska powiedziała, że nie zamierza opuszczać kraju. Zaapelowała do Łukaszenki o pokojowe oddanie władzy. Tymczasem Aleksandr Łukaszenka odwiedził dziś holding rolniczy pod Mińskiem. Białorusko-chiński projekt mający zajmować się nowoczesną produkcją rolną. Podczas wizyty powiedział, że polityka powinna być jedna – ludzie. Wyrażał też zadowolenie z rozwoju białorusko-chińskiej inwestycji. Łukaszenka otrzymał prezent – chińską złotą misę wypełnioną białoruskim zbożem. Pierwszym przywódcą, który pogratulował Łukaszence zwycięstwa, był prezydent komunistycznych Chin Xi Jinping. Gratulacje przesłali też prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie. W obliczu trwających na Białorusi wydarzeń MSZ wyraża głębokie zaniepokojenie brutalną pacyfikacją powyborczych manifestacji. Ostra reakcja sił porządkowych, użycie siły wobec pokojowo protestujących, arbitralne areszty są nie do zaakceptowania. Apelujemy do władz Białorusi, by zaprzestały działań eskalujących sytuację i zaczęły respektować podstawowe prawa człowieka. Jeszcze wczoraj wspólne oświadczenie w sprawie Białorusi wydali prezydenci Polski i Litwy. Czytamy w nim: jako sąsiedzi Białorusi apelujemy do władz białoruskich o pełne uznanie i przestrzeganie podstawowych standardów demokratycznych. Wzywamy do powstrzymania się od przemocy i do respektowania podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela, w tym praw mniejszości narodowych i wolności słowa. Traktujemy suwerenność i niezależność Białorusi z najwyższym poważaniem i mamy nadzieję, że zaistnieją warunki do pogłębienia współpracy ze społeczeństwem oraz instytucjami państwowymi Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował dziś do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o zwołanie nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w sprawie sytuacji na Białorusi. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 619 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 624 nowych zakażeniach, w sobotę o 843, co było rekordem, jeśli chodzi o dzienną liczbę stwierdzonych zakażeń w Polsce. Najwięcej zakażeń, 175, stwierdzono dziś w Małopolsce. Resort zdrowia poinformował dziś także o dwóch ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj z powodu COVID-19 zmarło w Polsce 7 osób, w sobotę 13. W sumie w Polsce zmarło już 1809 zakażonych osób. Do 36 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem podczas imprezy, która odbyła się w lipcu na katamaranie pływającym po Zatoce Gdańskiej. Zakażeni pochodzą z 7 województw. Z powodu COVID-19 zamknięto ośrodek wypoczynkowy w Jarosławcu w województwie zachodniopomorskim. Zakażenie wykryto u 5 pracowników. Zamknięto także oddział szpitala ogólnego w Grajewie. Zakażonych jest 13 pracowników, 8 pacjentów i 2 osoby, które miały kontakt z pacjentami. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 734 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych zmarły wczoraj 534 zakażone osoby, w sobotę 989. W sumie w USA z powodu COVID-19 zmarło 165 tysięcy osób. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarły wczoraj 593 osoby, w sobotę 841. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 101 tysięcy zakażonych. W Meksyku zmarło wczoraj 695 zakażonych osób, w sobotę 794. W tym kraju liczba ofiar z powodu chińskiego wirusa wynosi 52 tysiące. Wzrost liczby zgonów z powodu chińskiego koronawirusa obserwuje się także w Indiach, gdzie w ciągu ostatniego tygodnia dziennie umiera średnio około 900 zakażonych. Jak wynika z odtajnionych dokumentów, rządu włoskiego premiera Giuseppe Conte miał zwlekać 10 dni z reakcją na epidemię koronawirusa. Na zlecenie sądu ujawniono protokoły ze spotkań przedstawicieli rządu z doradcami Komitetu Naukowo-Technicznego do walki z koronawirusem. Z dokumentów wynika, że włoski rząd już 28 lutego posiadał wytyczne dotyczące wprowadzenia reżimu epidemicznego. Dodatkowo komitet doradzał wprowadzenie go na terenach najbardziej dotkniętych epidemią, jednak dopiero 10 marca rząd zdecydował o wprowadzeniu obostrzeń w całym kraju. Lekarze protestują przeciwko karaniu więzieniem za niezawinione błędy medyczne. W sobotę pod hasłem "Dajcie szansę pacjentom, nie związujcie rąk medykom" w Warszawie odbył się protest medyków. Głównym powodem demonstracji był zapis zawarty w tarczy antykryzysowej 4.0, który według protestujących pozwala na karanie lekarzy więzieniem za niezawinione błędy medyczne. Medycy domagali się również przyspieszenia wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB oraz rozwiązania problemu kolejek do gabinetów. Organizatorem manifestacji było Porozumienie Zawodów Medycznych. Protest poparła Naczelna Rada Lekarska. Antyrządowe protesty w Bejrucie. W stolicy Libanu w sobotę i niedzielę miały miejsce antyrządowe protesty, w trakcie których doszło do starć uczestników manifestacji z policją. Agencja Reutera podaje, że do zamieszek doszło, gdy protestujący zaczęli rzucać kamieniami w stronę policji odgradzającej drogę do libańskiego parlamentu. Funkcjonariusze odpowiedzieli gazem łzawiącym. Libańczycy żądają dymisji rządu, który według nich winny jest zaniedbań, które doprowadziły do eksplozji w porcie w Bejrucie. Lokalne media podają, że w wyniku wybuchu zginęło ponad 160 osób, ponad 6 tysięcy zostało rannych. Nadal nie odnaleziono 21 osób. W protestach w Bejrucie udział wzięło ponad 10 tysięcy osób. W sobotę premier Libanu Hassan Diab ogłosił, że w poniedziałek będzie wnioskował o wcześniejsze wybory, które miałyby odbyć się w październiku. Dodał, że do eksplozji doszło przez lata korupcji. 2 ministrów oraz 7 deputowanych parlamentu Libanu podało się już do dymisji. Sąd w komunistycznych Chinach skazał kolejnego obywatela Kanady na karę śmierci. Wyrok został wydany w piątek. Oskarżony Ye Jianhui został skazany za produkcję i handel narkotykami. Na karę śmierci został skazany także wspólnik Kanadyjczyka, obywatel komunistycznych Chin. To drugi taki wyrok w ciągu 2 dni. W czwartek sąd chiński pod podobnymi zarzutami skazał na śmierć innego Kanadyjczyka, Xu Weihonga. Wyroki zapadły w okresie napiętych relacji chińsko-kanadyjskich. W 2018 roku kanadyjska policja zatrzymała dyrektor finansową chińskiej firmy Huawei Meng Wanzhou, której zarzuca się oszustwa finansowe. Wkrótce po jej zatrzymaniu władze chińskie poinformowały o aresztowaniu dwóch Kanadyjczyków, byłego dyplomaty Michaela Kowriga i biznesmena Michaela Spavora. Mężczyźni do tej pory nie opuścili aresztu. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00. A teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Dzisiaj, 10 sierpnia 2020 roku, hongkongska policja wkroczyła do mediów hongkongskich, do Apple Daily, aresztowała Jimmy Raya, szefa wiadomości, szefa tej telewizji. Dzisiaj był zamach na wolne media w Hongkongu. Pogadamy, porozmawiamy o tym z redaktorem Hanią Shen, z redaktorem Cezarem Kłosowiczem. Również też będziemy mówić o tym, co się dzieje w Białorusi, o odmowie PiS na kandydatury na ambasadę Polski w Moskwie. Zapraszamy, gnamy dalej. Witam Was serdecznie, Iwan Belostenko, ze mną jest redaktor Cezary Kłosowicz, szef wiadomości. Niebawem połączy się z nami też redaktor Hania Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Dzisiaj porozmawiamy oczywiście o Hongkongu, co się dzieje tam aresztami i zamachem na wolność słowa, na wolne media. Tak jak mówiliśmy na serwisie, gość, który u nas był na telewizji i my jako medium, jedyny i pierwszy medium w Polsce, który mówiliśmy o tym i gościliśmy pana Raya na naszej antenie. Dzisiaj on i część jego redakcji, jego synowie również zostali aresztowani. Nie jesteśmy zwierzętami, nie wystarczy dobrze zarabiać, my mamy wartości i potrzebujemy też wolności, usłyszeliśmy na naszej antenie podczas wywiadu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, tak jak mówiłem, o tym, co się dzieje w Białorusi. Również i o wizycie na Tajwanie Aleksa Azara, najwyższa dyplomatyczna wizyta od bardzo długiego czasu na Tajwanie. Także porozmawiamy dzisiaj o tym. Witamy Cię serdecznie.
Witam.
Cezaryk, dzięki, że jesteś z nami. Niebawem połączymy się, tak jak mówiłem, z panią Hanią Shen. Co możesz nam powiedzieć, czy coś mówią o tym, przede wszystkim w polskich mediach, o tym, co się dzieje w Hongkongu, o tej sytuacji?
Kilka polskich mediów wspomina o tej sytuacji, ale polskie media są skupione naturalnie teraz na tym, co się dzieje w Białorusi, nad protestami, nad tym kwestionowaniem oficjalnych wyników czy fałszowaniem wyborów, na fałszowaniu wyborów, na tym, o tym mówią głównie teraz polskie media, a o Jimmy Laju wspomniało kilka tam mediów, ale no nie jest to jakiś głośny temat w Polsce.
Czyli w Białorusi zamach na wolność słowa, na wolne wybory, ale o Hongkongu jakoś nic nie mówię. Czy to jakoś związane z Chinami i z tą współpracą wszechstronną?
No myślę, że głównie jednak związane z geografią. No po prostu tu jest bliżej. No generalnie protesty w Hongkongu nie wzbudziły w Polsce tak wielkiego, czy w tych mediach polskich, wielkiego jakiegoś echa, czy nie tak wielkie jak powinny. Chyba Polacy nie zdają sobie sprawy, jak sprawa Hongkongu może mieć wpływ. Także tu na nas, na Polaków, o tym mówił też Jimmy Lai i inni ludzie z Hongkongu, którzy występowali u nas, a także z Ameryki. Chiny, kiedy połkną Hongkong, będą się chciały wziąć za Tajwan. a potem dalej za cały świat, podobnie jak kiedyś Lech Kaczyński mówił o Rosji, że wywołuje wojnę w Gruzji, potem będzie Ukraina, potem państwa bałtyckie, a potem Polska.
Chiny. Ukraina już jest w wojnie oczywiście.
Tak. Także... I to się sprawdziło. Faktycznie potem była, dalej jest wojna Rosji z Ukrainą. I podobnie Chiny, a biorąc pod uwagę, że Chiny współpracują z Rosją i biorąc pod uwagę, że Chiny też bardzo na Białorusi teraz mają silne wpływy, no to ten temat też powinien być bardzo poruszany w polskich, szczególnie w polskich mediach.
Nie tylko z tymi krajami, ale zarówno z Polską. Tak jak mówiliśmy, jest partnerstwo strategiczne. Na prawie tam, gdzie nie rzucisz kamieniem, to trafisz w Chińczyków.
Tak, ale no, na każdym szczeblu. No w porównaniu z tymi związkami, jakie ma Białoruś, no to jednak mniejsze dużo ma Polska.
Trochę mówiliśmy o tym w serwisie, to powiedz nam trochę więcej może o tych właśnie związkach, gdzie Łukaszenko odwiedził.
Tak, Łukaszenko odwiedził taki, powiedzmy, nowoczesny PGR pod Mińskiem, gdzie no, budowała to chińska firma, ale ma być białoruskie zboże, jako symbol tego została mu wręczona złota misa chińska wypełniona białoruskim zbożem, także no, tak postanowił ten dzień po wyborach spędzić. Oczywiście też pierwsze gratulacje dostał od Xi Jinpinga, Aleksandra Łukaszenka. No, Białoruś jest mocno teraz związana z Chinami właśnie przez te inwestycje i kredyty, jakich Chiny udzieliły Białorusi. I tutaj no, jest dość mocno uzależniona, także no, tutaj widać, że Łukaszenka, choć tam jakoś z Zachodem próbował, tu Stany Zjednoczone wyciągały rękę, tu wysyłają ropę, czy wysyłają surowce, no ale jeszcze ciągle Łukaszenka z tymi komunistycznymi Chinami ma te związki, no i teraz to podkreślił zaraz po wyborach, co by można odczytywać jako jednak odwrócenie się od Ameryki czy od Zachodu. Zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie i czy w ogóle uda mu się przez długi czas utrzymać władzę, czy jednak te protesty przerodzą się, tak jak mówiliśmy w piątek, w kolejne coś na wzór ukraińskiego Majdanu i doprowadzą do zmiany władzy. No to będziemy obserwować.
Wspomniałeś tą misę. Boże, to przypomniało wypowiedź Morawieckiego odnośnie miski ryża, za którą będziemy zasuwać tutaj w Polsce. To wróćmy jeszcze do tematu Hongkongu. Co oznacza to aresztowanie? Czy Apple Daily, może przybliż nam trochę Apple Daily, kim są? I czy to naprawdę jest aż takie zagrożenie dla mediów, czy może tak jak Chińczycy mówią, po prostu oni jakoś tam szpiegowali na rzecz obcych państw i zasłużono?
Jimmy Lai urodził się w Chinach kontynentalnych, nie w Hongkongu. On w dość bogatej rodzinie, ale kiedy komuniści doszli do władzy w 1949 roku, to cały majątek tej rodzinie zabrali. On w wieku 12 lat przedostał się właśnie do Hongkongu, który był wtedy pod brytyjską władzą.
Jest obywatelem brytyjskim.
Tak. Tam najpierw pracował w jakimś tam fabryce, nauczył się angielskiego, w końcu założył sam firmę odzieżową, udało mu się to rozwinąć i po masakrze na Tiananmen zaczął zajmować się właśnie publicystyką i w końcu rozwinął to w praktycznie największą gazetę w Hongkongu, Apple Daily i całe takie, no, można powiedzieć, konsorcjum medialne. No i teraz on cały czas opowiadał się za demokratyzacją, popierał te protesty przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. No i za to komuniści go nienawidzą. No i teraz, kiedy wprowadzili to prawo o tak zwanym bezpieczeństwie narodowym, czyli de facto pozwalające im już w tym do tej pory autonomicznym Hongkongu działać jak chcą, no to po prostu weszło 100 funkcjonariuszy do redakcji.
200?
I słyszałem, no ponad 100, może więcej. do redakcji, zaczęli tam zabierać papiery, zaczęli zabierać komputery, aresztowali Jimmy'ego Laya i jego współpracowników, przynajmniej kilku. Wiemy, że mieli przeszukiwać jego dom, mieli przeszukiwać dom jego syna. Także no, praktycznie zamknęli redakcję. No, wyobraźmy sobie, dla porównania, no, w Polsce, gdyby tak rząd PiS stwierdził, no, że sobie wejdzie do redakcji Spod Prąd, aresztuje Pawła Chojeckiego, aresztuje tu nas kilka osób, weźmie komputery, weźmie wszystko, no to, to tak analogicznie, tylko no, my może jesteśmy mniejszym medium niż Apple Daily póki co. Także no, to jest absolutny, no, praktycznie zgniecenie wolności mediów, czy nawet nie tylko wolności mediów, po prostu zgniecenie mediów w Hongkongu. Tu zaatakowali to główne medium, no ale to praktycznie oznacza, że pewnie za tym pójdą jeszcze jakieś inne akcje w innych mediach, jeśli się nie podporządkują, albo się te media podporządkują komunistycznej władzy i po prostu będą pisać to, co i mówić to, co komuniści będą chcieli. To jest, no, widać, że ta ustawa o bezpieczeństwie narodowym, tak się ładnie nazywa, ale służy tylko po to, żeby zniewolić Hongkong, tak jak resztę komunistycznych Chin, łamiąc całkowicie umowę o tym, że Hongkong ma mieć autonomię i tu w sprawach tych wewnętrznych ma całkowicie po swojemu się rządzić.
Przypominamy, że nasz program jest interaktywny, także komentujcie na Twitterze, na Facebooku, wysyłajcie wasze pytania na kontakt@idźpodprąd.pl. Niebawem przeczytamy niektóre z nich. Już niebawem połączymy się z redaktą Hanią Shen, z naszą korespondentką na Tajwanie. Jeszcze chciałem cię zapytać, Czarku, bo tak dość niedawno, w czerwcu, zrobiliśmy wywiad z panem Lajem i tutaj takie aresztowanie. Czy myślisz, jakoś nasza telewizja może być zagrożona z powodu tego, że no, tak jak mówiliśmy, że jest tutaj ta współpraca strategiczna. Czy Chiny jakoś mogą wywrzeć presję na rząd PiS, żeby tutaj coś
No Chiny zrobili? Na pewno, komunistyczne Chiny, czy komuniści chińscy, o tak, może precyzyjnie, na pewno wywierają presję cały czas, bo no, my ich słusznie krytykujemy, wytykamy ich zbrodnie, wytykamy też no, współpracę PiS-u i Andrzeja Dudy z chińskimi komunistami.
Przypominamy tę reakcję na nasze notki odnośnie Tajwanu, jak tutaj tak Nagle wzbudzili się i wielkie
także
oburzenie.
Na pewno jest to nie pomyśli ani jednym, ani drugim, co zresztą widzieliśmy atak ze strony rządowej telewizji na nas, która nazwała nas sektą.
Stadnie, co do tej pory sekta tamten.
Do tej pory to robi, tak. Także no, spodziewać się można wszystkiego. No, może nie spodziewamy się takiej akcji, jak była w Hongkongu, ale wszelkiego utrudniania i no, a ataków ze strony jakichś komunistycznych agentów chińskich, no to mogą być we wszelkich sferach. Mhm.
Pokażmy może naszym widzom, już publikowaliśmy ten materiał, to jest apel Elmera Yuana, który też wystąpił w ekskluzywnym wywiadzie dla mediów polskich, jako pierwszy u nas, nasza telewizja, o tym mówiliśmy. Jego list, który też Apple Daily, Jimmy Lai opublikował, odnośnie sytuacji na Hongkongu, apel do prezydenta Donalda Trumpa w tej sprawie. Także zobaczmy ten materiał krótko i wracamy za chwilę do połączenia z naszą korespondentką na Tajwanie, redaktor panią Hanią Shen. Prosimy bardzo.
Do przyjaciół w Hongkongu, którzy wierzą w wolność. Toczymy wojnę. Wróg jest tak silny, że nie możemy wygrać tej walki sami. Tak więc przesyłam ten list do prezydenta Trumpa i wzywam go, by stanął po naszej stronie, tak abyśmy razem wygrali tę wojnę. Panie prezydencie, chcę podziękować mojemu przyjacielowi Jimmy'emu Lai za wyprodukowanie i przedstawienie panu tego listu za pomocą YouTube w imieniu wszystkich wolnych obywateli Hongkongu. Film, który pan teraz widzi, przedstawia mało znanych przywódców bohaterskiego ruchu na rzecz wolności w Hongkongu z ostatnich 12 miesięcy. Ci nastolatkowie to głównie dzieciaki ze szkół średnich i uczelni. Walczą, aby Hongkong był domem dla wolności, demokracji i rządów prawa. Tak jak walczyli ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych Ameryki. 9 tysięcy z nich zostało aresztowanych, wszyscy byli bici, niektórzy gwałceni, niektórzy zostali zamordowani. Wszyscy oczekują na procesy. Nie ukończą swojej edukacji i nigdy nie dostaną porządnej pracy w Hongkongu. Niestety, spośród 1 400 000 000 Chińczyków, tylko te kilka tysięcy dzieciaków ma odwagę, by stanąć do walki i ponieść ofiarę dla uniwersalnych wartości wyznawanych przez wolny świat. Wszyscy Chińczycy bardzo się boją komunistycznych władców, ponieważ ich wszystkie środki do życia są pod ścisłą kontrolą chińskiego KGB. Oni wszyscy są niewolnikami, jak za czasów ZSRR. Wiem, że ma pan wielu bogatych i wpływowych przyjaciół w Hongkongu. Niestety wszyscy oni haniebnie schowali się za plecami tych bezbronnych, młodych chłopców i dziewcząt i większość z nich trzyma stronę Komunistycznej Partii Chin, nazywając te dzieci terrorystami. Te obrazy na filmie pokazują, kto naprawdę jest terrorystą. Policjanci torturujący te dzieciaki są dowodzeni głównie przez uzbrojoną policję z Chin, przebraną w mundury policji z Hongkongu. Panie prezydencie, Stany Zjednoczone ogromnie cierpią z powodu pandemii, której sprawcą są chińscy komuniści. My w Hongkongu także doznajemy cierpienia ze strony wspólnego wroga, wirusa komunistycznych Chin. Sekretarz Pompeo ma całkowitą rację, nazywając rzeczy po imieniu. Najbardziej dynamiczne miasto na świecie, Hongkong, jest teraz tylko marionetkowym państwem, w którym za sznurki pociąga Komunistyczna Partia Chin. Hongkong stał się największym centrum prania pieniędzy, stolicą dla skorumpowanego kapitału, skradzionego przez skorumpowanych chińskich oficjeli. Komunistyczna Partia Chin wyreżyserowała pierwszej klasy oszustwo, by pochłonąć biliony amerykańskich dolarów, przebrała Hongkong w autonomiczne i prawowite miasto. Proszę wycofać bankierów inwestycyjnych z Hongkongu. Wasz amerykański kapitał możecie lepiej wykorzystać u siebie w domu, zamiast pozwalać rakowi rozwijać się w Chinach, a potem roznosić się po reszcie świata przez nowy jedwabny szlak. Powinien pan nałożyć sankcje na komunistyczne podmioty, tak by nie mogły one liczyć na amerykański kapitał. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że koniec Hongkongu jest bliski. Ci młodzi ludzie stoją na ostatniej linii obrony, jak w Dunkierce. Potrzebują pańskiej pomocy. Proszę dać im porządną edukację na uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Pozwolę sobie na cytat. Nigdy w historii tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu. Powtórzę. Nigdy w historii tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu. Jeżeli pana narodowe zasoby na to pozwalają, proszę chronić Hongkong, tak jak chroniony był zachodni Berlin. Te dzieci to zalążek nowych Chin. Oni będą prawdziwymi przyjaciółmi pana wnuków. Dziękuję.
Dziękujemy za ten materiał. Witamy z powrotem. Także jak widzicie, niektóre z tych zapowiedzi już spełnili się. Jest zamach na wolność wypowiedzi, na wolność słowa w Hongkongu. Za tym idą aresztowania bardzo głośne. Celują w najwyższego szczebla polityków. Też byli problemy z wyborami. Za chwilę nam o tym powie więcej redaktor Hania Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Proszę powiedzieć nam, jak to wygląda z pani strony. Pani jest na Tajwanie, jest bardzo blisko. Co mówią, czy wiemy jakieś więcej informacji, bo tutaj u nas ciężko dotrzeć się. Musimy oczywiście tłumaczyć z mediów anglojęzycznych. Jak wygląda sytuacja w tej sprawie?
Tutaj na Tajwanie oczywiście to jest jedna z głównych wiadomości, poza wizytą jednego z czołowych amerykańskich polityków, to jest no, temat taki główny, dlatego że no, wielu także Hongkongczyków uciekło i ucieka w dalszym ciągu na Tajwan właśnie z Hongkongu, także no, ten temat jest bardzo żywy tutaj. Jimmy Lai to jest osoba także bardzo znana i uznawana tutaj na wyspie, bo nie tylko stworzył wolne media w Hongkongu, ale także Apple Daily w latach 90. zaczęło działać na wyspie i można powiedzieć, że w dużym stopniu zmieniło dziennikarstwo tutaj na Tajwanie. Ono stało się takie bardziej dociekliwe, bardziej żywe, no, nie chcę powiedzieć agresywne. Ja na początku, jak przyjechałam na Tajwan, to myślałam, że ono jest bardzo agresywne, ale teraz rozumiem, że taka wszechobecność tajwańskich dziennikarzy jest naprawdę czymś wspaniałym, dlatego że to między innymi powoduje, że tajwańscy politycy muszą się no, bardzo pilnować i uważać na swoje czyny i słowa, a nawet jakże się zrobią coś złego, no to pierwszymi, którzy im to wypomną, no to będą właśnie dziennikarze. I w dużym stopniu tego nauczył Tajwańczyków także Jimmy Lai. Apple Daily jest także jedną z głównych gazet tutaj na Tajwanie, ma swoje zwykłe tajwańskie oddzielne wydanie. Bardzo możliwe też, że jeżeli działalność Apple Daily i Next Media, które są właścicielem Apple Daily, zostaną wstrzymane w Hongkongu, a do tego to wszystko prowadzi, no to ta działalność przeniesie się tutaj na Tajwan. No, wiemy, że Jimmy Lai jest zatrzymany. No, myślę, że co najgorsze może go spotkać, bo on tak żartobliwie jeszcze przed aresztem mówił, że najwyżej jak zostanie zatrzymany, to poczyta sobie książki, na których lekturę nie miał dotąd czasu. No, ale wydaje mi się, że to jest taka bardzo optymistyczna wersja, bo w ramach tego nowego prawa dotyczącego bezpieczeństwa narodowego narzuconego przez Pekin Hongkongowi może zdarzyć się to, że on po prostu zostanie wysłany do więzienia w Chinach, a tam się z nim wszystko może wydarzyć. Wiemy także, że no, większość jego współpracowników w gazecie jest zatrzymywana i cały czas w mediach hongkongskich mówią, że to nie są jedyne aresztowania, że bardzo możliwe, że przez najbliższe dni będzie takich aresztowań więcej. Policja weszła do budynku Next Media, to jest ten właściciel Apple Daily, tam weszło 100 policjantów, przeszukują wszystko. Także najbliższy współpracownik Jimmy'ego Lai, Mark Simon, który pomógł nam w zorganizowaniu, bo on odegrał czołową rolę w zorganizowaniu tego wywiadu dla Idź Pod Prąd. On jest na liście poszukiwanych przez władze i policję hongkongską. Na szczęście jest w Stanach Zjednoczonych, więc jest bezpieczny. Ale no to pokazuje też, że Jimmy Lai, który jest obywatelem Wielkiej Brytanii, Mark Simon, który jest Amerykaninem, po nich także wyciągają ręce i chcą ich uwięzić chińscy komuniści. No to jest tylko dowód na to, że to, co się dzieje w Hongkongu, dotyczy każdego z nas, bo każdy z nas, który w tej chwili popiera wolny Hongkong, który mówi o tym, no może być w przyszłości, jest uważany jako zagrożenie ze strony Pekinu i gdziekolwiek, jeżeli na przykład przez przypadek no, będzie leciał przez Hongkong, no to może być zatrzymany. Także to jest też dodatkowe, to nam pokazuje, że to nie jest taka odległa sprawa od nas, chociaż jakby patrzy się na relacje polskich mediów, no to jest jakaś taka na zasadzie ciekawostki chyba przekazywane, że został taki magnat aresztowany. Nie, to jest bardzo duże wydarzenie międzynarodowe, breaking news i powinno być cały czas na paskach w polskich mediach. Jedynym podejrzewam medium, które nadają temu odpowiedni charakter, nawet nie podejrzewam, a jestem pewna, są media, co jest po prostu Idź Pod Prąd. No, telewizja, która jako jedyna przeprowadziła wywiad z Jimmy'm Laiem w momencie, kiedy no, przeprowadzały z nim wywiady czołowe telewizje na świecie i takie telewizje jak TVN czy TVP no, nie miałyby większych problemów z organizowaniem takiego wywiadu, a jednak okazało się, że ich to zupełnie nie interesuje. Za to polskich mediów bardzo interesuje to, co chiński ambasador w Polsce ma do powiedzenia. Przedstawiciel reżimu, który dziś powoduje, że wielu Hongkongczyków jest zagrożonych, że wielu z nich trafia do więzienia.
Dlaczego takie milczenie? Czy obawiają się polskie media reakcji Chin, czy po prostu jakiś inny powód?
Oczywiście ja myślę, że one są po prostu pod dużym wpływem chińskim i chińskich lobbystów. To są ludzie, którzy chodzą po różnych redakcjach, no zobaczcie Pyfel po Radiu Wnet i także innych mediach, urabiają szefów tych redakcji, wielu dziennikarzy, a polscy dziennikarze no tak się zachwystują tym, że ktoś powie jakieś jedno słówko po chińsku i że powie, że był kilka razy w Chinach i spotkał się z kilkoma chińskimi aparatczykami, że już myślą, że są to jedyni eksperci od tematu chińskiego i uważają, że no to, co oni mówią, to jest prawda. Oni im, tak jak ambasador Chin, sprzedają chińską komunistyczną propagandę. Także ja myślę, że przede wszystkim to, po prostu mocne wpływy chińskie w polskich mediach i brak wiedzy i przygotowania polskich dziennikarzy w tematach Azji. To rzeczywiście jest, no nie ma takich ludzi, jest mało ludzi, którzy się w tym naprawdę łatwo, którzy się dość dobrze znają na tym i którzy nie byliby poddani na to, tej chińskiej komunistycznej narracji.
Jaką reakcję możemy spodziewać się, może zapytam najpierw Ciebie, Czarek, od Stanów Zjednoczonych na takie coś? Czy była jakaś reakcja i czy spodziewamy się coś jeszcze mocniejszego?
No myślę, że tutaj powinny być natychmiastowe sankcje na konkretnych przedstawicieli komunistycznej partii i też władz Hongkongu, tylko takie porządne już całkowicie sankcje.
Apple Daily właśnie podaje, że podejrzewałem, że te aresztowania są jakby reakcją na właśnie sankcje na 10 członków obywateli chińskich, również też w Hongkongu.
Myślę, że to tylko pretekst i to była tylko kwestia czasu, kiedy komuniści chińscy wezmą się za media w Hongkongu i też za wszelkie inne instytucje, tak jak zablokowali udział w wyborach politykom, teraz te wybory przenieśli, tak będą blokować media. No, w komunistycznym państwie wolne media nie mogą istnieć, bo przestało albo wolne media, albo komunizm, no to się jakby wyklucza, więc tutaj myślę, że to tylko pretekst, ale no, Stany Zjednoczone no, i cały Zachód powinien już dawno, nie tylko z tego powodu, ale i z innych powodów, całkowicie odciąć Chiny od wszelkiej współpracy politycznej i gospodarczej. Tego się nie spodziewam, ale tak powinno być.
Panie redaktor, niebawem zawitał nas sekretarz stanu Mike Pompeo. Podejrzewam, że bardzo mocno będzie kładł nacisk na te wydarzenia. Czy polskie media nie obawiają się, że ich reakcja albo brak reakcji nie będzie odczytany właśnie, będzie bardzo źle wyglądać podczas tej wizyty? Dostaną jakieś tam nagany czy naciski na nich? Czy nie warto jednak coś powiedzieć? I proszę też powiedzieć o jaką reakcję oczekuje pani od Stanów Zjednoczonych i od administracji Donalda Trumpa.
Od Stanów Zjednoczonych no zdecydowanej reakcji, znaczy to, co w tej Jimmy'ego Laya i jego współpracowników, a to jest tylko początek. No Chiny komunistyczne postanowiły uczynić z Hongkongu takie typowe chińskie miasto, w którym obywatele są pozbawieni wszelkich wolności. No i istnienie w nich Apple Daily, działania Jimmy'ego Laya, no to nie mogłyby do tego doprowadzić. W związku z tym trzeba się tych mediów i tych ludzi z nimi związanych w jakimś stopniu pozbyć. Jedyne, co w tej chwili może uratować tych ludzi, to między innymi przed strasznymi więzieniami w Chinach, to mocna reakcja ze strony Stanów Zjednoczonych. No wiemy, że są sankcje, myślę, że te sankcje będą rozmieszczone na większą ilość osób, tylko że no, widać, że jakoś w jakimś dużym stopniu Hongkongczycy byli przygotowani na te sankcje. Wiemy, że jedną z osób, która została objęta sankcjami, jest Carrie Lam, czyli szefowa administracji Hongkongu. I ona już w lipcu nakazała swojemu synowi, który ukończył Harvard i pracował na Harvardzie, opuścić Stany Zjednoczone, więc byli dobrze przygotowani na to, że te sankcje będą i liczyli się z nimi. Czyli no, w kwestii Hongkongu Chińczycy pójdą do końca, chcą totalnie skolonizować to miejsce. I w związku z tym no, jakichś bardziej zdecydowanych akcji, ja cały czas mówię od wielu lat, jak Państwo występuję, że dla mnie naprawdę zdecydowaną akcją ze strony administracji Trumpa czy Stanów Zjednoczonych, no to będzie uderzenie w te czołowe banki, między innymi w China Bank. To wtedy naprawdę zaboli Pekin i dopiero jak coś takiego zobaczę, no to myślę, że to zacznie, będzie to taki krok, który na dobre przyspieszy ten proces upadku partii komunistycznej w Chinach. Polskie media nie będą pisać o tym tak długo, jak będą właśnie ci chińscy lobbyści mieli silne wpływy, a oni są wszędzie, w mediach, w ambasadach, w polskim MSZ-cie, bo oni będą zawsze rzucać hasła, że jednak Stany Zjednoczone przegrywają, Chiny są silne i nie można tutaj tak ostro występować wobec Chin. Ja oczekiwałabym w trakcie wizyty Mike'a Pompeo, żeby bardzo mocno nalegał na stronę polską, aby zaczęła mówić do Polaków o zagrożeniu ze strony Chin, bo premier Mazowiecki bardzo ładnie powiedział o tym, choć nie nazwał firmy Huawei, ale każdy wiedział, o co chodzi, między innymi o zagrożeniu ze strony Huawei w jednym z brytyjskich mediów, ale na ten temat w Polsce mówi się bardzo mało i Polacy bardzo mało wiedzą. Więc jest taki chaos i niezrozumienie tematów i tego zagrożenia wśród Polaków, więc ja chciałabym, aby ta wizyta to było takie zwrócenie się do Polaków i zwrócenie się do władz polskich, aby same zaczęły mówić na temat tego zagrożenia do Polaków i żeby wreszcie jasno zawarły stanowisko w kwestii Huawei. To jest kolejna już wizyta przedstawiciela administracji amerykańskiej. Jeżeli po niej ponownie usłyszymy, że podpisano jakiś dokument w kwestii Huawei czy tam w kwestii jakiegoś współpracy, a nie będzie żadnych konkretnych gestów ze strony polskiej, to powiem szczerze, że to już zacznie być po prostu śmieszne.
Przypomnijmy sobie na chwilę, co powiedział Jimmy Lai na naszej antenie odnośnie wartości, który posiadają Hongkongczycy, co im potrzebne, że nie wystarczy tylko zarabiać. Prosimy o ten krótki wycinek i wracamy za chwilę.
Problem w tym, że Komunistyczna Partia Chin stara się przekonać świat, że Hongkongczycy powinni po prostu zarabiać pieniądze. Wtedy będą dobrze żyli i nie powinni myśleć o polityce. To wam nie wystarcza? Nie wydaje mi się, że bez rządów prawa i ochrony ze strony systemu prawnego ludzie mogą zarabiać. Zajmując się biznesem, nie masz ochrony ze strony prawa. Możesz tylko liczyć na protekcję urzędników. Niemożliwym jest, by tu funkcjonował wolny rynek. Nawet zarabianie pieniędzy jest niemożliwe. Ale nawet jeśli możemy zarabiać, to bez rządów prawa i wolności nic nie mamy. No bo co tak naprawdę mamy bez rządów prawa i wolności? Przecież nie jesteśmy zwierzętami. Mamy wartości, mamy duszę. Potrzebujemy wolności, by żyć. Kiedy polscy chrześcijanie słyszeliśmy, jak śpiewacie "Śpiewaj Alleluja Panu" w czasie protestów, wiedzieliśmy, że chińscy komuniści nie odbiorą wam wolności, bo macie ją w sercach. Tak, mamy Boga w sercach. Jeśli Polacy będą nas wspierać, to i rząd nas wesprze. W demokracjach wola obywateli staje się polityką rządu i mamy nadzieję, że tak się stanie.
Jeżeli Polacy będą nas wspierać, to i rząd polski nas wesprze, czyli presja na rząd, presja na media zaczynają się od każdego z nas, od każdego Polaka, który powinien udostępnić ten program, też mówić o tych rzeczach. Też pan Lai powiedział, że nie są zwierzątami, potrzebują wolności, mają wartości, mają Boga w sercu. Co by pani powiedziała jeszcze na te słowa, które usłyszeliśmy przed chwilą?
Znaczy, między innymi dlatego media nie informują, że Polacy nie wiedzieli. Także to jest bardzo istotne, że my, którzy wiemy i którzy mamy trochę więcej informacji, telewizja Idź Pod Prąd zrobiła kilka świetnych wywiadów właśnie na temat sytuacji w Hongkongu i zrobiliśmy to, co ja uważam, że jest najważniejsze. bo to, że my sobie pogadamy, to jest okej, ale najważniejsze jest oddać głos tam, ludziom stamtąd, niech oni nam powiedzą, jak to naprawdę wygląda i telewizja Idź Pod Prąd to robi i to jest bardzo ważne i teraz ten głos trzeba przekazywać nadal, więc apel do widzów telewizji Idź Pod Prąd, aby te wywiady, te wypowiedzi podawać dalej, przyklejać teraz pod różnymi nawet programami nie dotyczącymi tego tematu, ale kreowanymi przez polskie media jako jakieś główne wydarzenie. Ja rozumiem, Białoruś jest ważnym wydarzeniem i o tym trzeba mówić, ale równocześnie można mówić w takim samym stopniu, a nawet należy dokładnie w takim samym stopniu mówić o tym, co się dzieje w Hongkongu. Także warto to robić. To może trafić do paru osób, ale to jest zawsze parę osób więcej. Każdy Polak, który wie trochę więcej, to jest właśnie poinformowany obywatel, który już jest lepszy od tego, który nic nie wie, który może być marionetką w rękach polityków, także polskich polityków. Także o to bardzo proszę, podawajmy dalej te wypowiedzi Hongkongczyków, ludzi z Hongkongu. Dziś jest to Jimmy Lai, za chwilę to pewnie może być uwięziony, za chwilę może być kardynał Zen, bo on także mówił o tym, że liczy się z tym, że może być uwięziony. To są takie najbardziej niebezpieczne osoby dla komunistycznego reżimu, osoby, które stoją po stronie wartości nam bardzo bliskim. To myślę, że Polacy, jeżeli mówią o sobie, że są katolikami, to są obaj, zarówno Jimmy Lai, jak i kardynał Zen, to są katolicy. Ludzie, którzy bardzo mocno krytykowali także papieża Franciszka za jego politykę klękania przed Pekinem i teraz wiemy, że trwają rozmowy w kwestii przedłużenia tej umowy, którą Watykan podpisał z Pekinem w 2018 roku i wszystko na razie wskazuje, że mimo ogromnych represji, mimo niszczenia kościoła katolickiego w Chinach, Watykan prawdopodobnie przedłuży tę umowę. Watykan też milczy na temat tego, co się dzieje w Hongkongu, mimo że czołowi bojownicy o wolny Hongkong, o wolność wyznania także w Hongkongu, to są właśnie katolicy. Także my podajmy to dalej. Musimy edukować nasze społeczeństwo, dlatego że media tego nie robią.
Porozmawiamy jeszcze o wizycie Aleksa Azara na Tajwanie. Co to oznacza ta wizyta, najwyższy szczebel dyplomatyczny od bardzo długiego już czasu? Czy to jest część reakcji, część odwetu Stanów Zjednoczonych na to, co się dzieje w tym regionie? Cezary Kłosowicz, co by chciałeś dodać do tego?
Myślę, że to jest na pewno, ta wizyta wskazuje na rosnące znaczenie Tajwanu w polityce Stanów Zjednoczonych i przez to w polityce światowej. Ciekawe, że też Alex Azar pochwalił Tajwan właśnie głównie za odpowiedź na tę chińską epidemię. Powiedział, że odpowiedź Tajwanu na COVID-19 jest wśród najlepszych na świecie i że jest to hołd dla otwartej, demokratycznej natury tajwańskiego społeczeństwa i kultury. Tu jednoznacznie tu przeciwko komunistycznym, niedemokratycznym, zamkniętym Chinom, które wysłały tego wirusa na cały świat.
Panie redaktor?
Tak, to przede wszystkim jest pokazanie tego, że relacje Tajwanu ze Stanami Zjednoczonymi się zacieśniają. Tej wizyty nie byłoby, gdyby Donald Trump jakiś czas temu nie podpisał tak zwanego Travel Act, czyli ustawy, która zezwala, Taiwan Travel Act, ustawy, która zezwala najwyższym rangą urzędnikom amerykańskim, tym także prezydentom, odwiedzać oba kraje. No i tu mamy taką rzeczywiście od 79 najwyższej rangi wizytę urzędnika, który w pierwszych słowach powiedział, że przybywa, aby przekazać Tajwanowi wsparcie i przyjaźń ze strony prezydenta Trumpa. Także to jest także takie osobiste przywiązanie Trumpa do Tajwanu. Więc widać, myślę, że te będziemy w najbliższych miesiącach widzieli takich pewnie gestów wskazujących na to, że Tajwan jest bardzo ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Będziemy widzieć dużo więcej także w kwestiach współpracy militarnej. Z tej wizyty, która się teraz odbywa, wiemy, że to będzie zacieśniona współpraca w kwestiach medycznych. Amerykanie zrozumieli, że słuchanie Pekinu czy Światowej Organizacji Zdrowia, która jest pod totalną kontrolą Pekinu, to jest droga do katastrofy. A gdyby pod koniec grudnia cały świat słuchał tego, co mówi Tajwan, gdyby Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację, jaką otrzymała od Tajwanu, to nie byłoby po prostu pandemii. Tajwan wiedział o tym dużo wcześniej, reagował. Później, kiedy już no, niestety była pandemia, pomagał. Także no, bycie po stronie Tajwanu, współpraca z Tajwanem, to jest coś, co to jest droga, którą powinno kroczyć wiele krajów i większość krajów, i Donald Trump to bardzo dobrze rozumie. Także no, to jest bardzo duże wydarzenie tutaj na wyspie. Zresztą taka dana rzeczywiście taka bardzo, no, wręcz taki spektakl został z tego zrobiony, to znaczy to podpisywanie tych umów, to jest, to było taki ceremonia cała, no, nawet się tego nie robi tak mocno na Tajwanie, także widać było, że chciano pokazać, jak bardzo ważna jest ta wizyta. Oczywiście od razu mamy i straszenie ze strony chińskiej i mieliśmy kilka minut przed spotkaniem sekretarza zdrowia amerykańskiego z prezydentem Tajwanu naruszenie przez myśliwce chińskie strefy powietrznej Tajwanu, czyli też takie straszenie. Wiemy, że jutro mają się rozpocząć na Morzu Wschodniochińskim ćwiczenia militarne chińskie. One nie były wcześniej planowane, więc jest to coś, co no, jest odpowiedzią na te zacieśniające się relacje Tajwanu ze Stanami Zjednoczonymi. Ale to jest no, dobre wskazanie. Więcej współpracy z Tajwanem to jest no, bezpieczeństwo, także więcej bezpieczeństwa. Jeden z japońskich dzienników stwierdził, że w trakcie tych rozmów, w czasie wizyty sekretarza zdrowia amerykańskiego, sekretarza zdrowia na Tajwanie, była poruszona kwestia nowej organizacji, która miałaby zastąpić Światową Organizację Zdrowia. Ona miała się nawet nazywać, podawana jest nazwa Global Health Organization. Pałac prezydencki Tajwanu temu zaprzeczył. Gazeta japońska powołała się na źródła z rządu tajwańskiego, ma takie informacje, a sam Azar, zapytany o to, odpowiedział, że no, na razie Amerykanie wychodzą ze Światowej Organizacji Zdrowia, to jest jakiś proces, ale jak się on zakończy, no to chętnie by zaprosili Tajwan do takiej, znaczy, że to możliwe jest takie zaproszenie, więc myślę, że ten temat jednak padł i że są prowadzone rozmowy Tajwanu ze Stanami Zjednoczonymi, ale myślę, że także wielu innych państw w kwestii stworzenia czegoś nowego. No i ciekawa jestem, gdzie są nasze władze i jak my się orientujemy, co dzieje się w tym temacie, czy znowu obudzimy się w chińskiej i zostaniemy w chińskiej Światowej Organizacji Zdrowia.
Właśnie, czy wiemy, czy coś się dzieje po polskiej stronie? Może jakaś wizyta na Tajwanie, może jakaś deklaracja? Czy coś padło?
Nic nie słyszałem.
Ja też nic nie. Znaczy nie ma żadnych. Znaczy teraz rozumiem, że no, epidemia, więc tych wizyt nie ma tak dużo, chociaż Amerykanie mogli sobie z tym poradzić. Także była wizyta delegacji japońskiej w związku z śmiercią byłego prezydenta Tajwanu, który no, bardzo dbał, Li Denghui, który bardzo dbał o relacje, bliskie relacje Tajwanu z Japonią i ze Stanami Zjednoczonymi, był właściwie twórcą obecnego Tajwanu, takiego no, pełnego wolności. Także można tu przyjeżdżać, nie jest tak, że jeżeli się bardzo chce zacieśniać relacje z Tajwanem, to przyjechać nie można, ale no, no nie ma jakichś specjalnie ruchów, gestów ze strony polskich władz, które wskazywałyby na to, że no w jakim stopniu zmienialibyśmy te relacje. No, co prawda były organizowane przeloty między innymi obywateli Tajwanu, powracających z Tajwanu do Polski. Rozumiem, że Tajwańczycy jednak bali się przebywać w Polsce w związku z pandemią. Ona jest lepiej opanowana tutaj na wyspie. To były zorganizowane loty lotu, więc to były takie pierwsze loty polskich linii lotniczych bezpośrednio na Tajwan. I mam nadzieję, że to będzie taki początek tego, pierwszy krok ku temu, żeby takie loty były na stałe, żeby były po prostu loty z Warszawy do Tajpej, że Tajpej mógłby się stać takim miejscem, bo rozumiem, że niewiele osób by przyjeżdżało na Tajwan, ale to mógłby być takie dobre miejsce przesiadkowe tutaj w Azji. Także jest już, są jakieś podstawy do tej współpracy i tutaj można by było je bardzo rozszerzać, ale musimy pamiętać, że no niestety LOT ma także bardzo ścisłą współpracę z chińskimi, tymi komunistycznymi liniami lotniczymi, jakieś tam umowy podpisane, więc podejrzewam, że to będzie bombardowane i będzie robione wszystko, aby do takiej współpracy nie doszło.
Z naszych okolic to Czesi tu współpracują z Tajwanem i, tak. Przewodniczący Senatu Wystrycil ma być pod koniec sierpnia na Tajwanie. Z Polski, no myślę, że jeśli mógł Andrzej Duda polecieć do Stanów Zjednoczonych, to na Tajwan tym bardziej mógłby ktoś polecieć.
No właśnie.
Albo, na Tajwanie jest dużo bezpieczniej, albo jeśli chodzi o epidemię.
Jak może pojechać do Stolicy Apostolskiej, no to do Tajwanu też. Czemu nie?
Tak, temat jest, no, my jakoś słabo sobie radzimy z pandemią, więc dlaczego nie uczyć się od najlepszych, chociażby wysłać kogoś właśnie z Ministerstwa Zdrowia, żeby zobaczył, jak to zrobili Tajwańczycy, żeby posłuchać ich doświadczenia. Zobaczcie Państwo na te filmiki, które są pokazywane z przyjazdu Azara na Tajwan, gdzie tam wszyscy w maseczkach, odległości zachowane, gdzie była podpisywana umowa pomiędzy Tajwanem, memorandum dotyczące współpracy Tajwanu z Stanami Zjednoczonymi właśnie w kwestiach medycznych, no to pomiędzy siedzącymi przy stole były takie plastikowe niemalże szybki, prawda? Żeby wszystko bardzo, bardzo tak sterylnie i myślę, że nawet Amerykanie trochę się nauczyli, co trzeba robić, żeby radzić sobie z tym chińskim wirusem.
Wspomnijmy jeszcze nasz apel do prezydenta Andrzeja Dudy odnośnie stanowczego stanowisku odnośnie tego, co się dzieje w Hongkongu. Czemu, pani redaktor, myśli, że nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, nie była jakaś reakcja, nie mówiono o tym w mediach, o tym apelu i nie zawarto żadnego stanowiska w tej sprawie?
Z bólem muszę powiedzieć, że ja też niespecjalnie oczekiwałam jakiejś odpowiedzi. No, sama mam doświadczenie, jak przyjeżdżał Xi Jinping do Polski, to byłam twórcą takiego listu do Andrzeja Dudy właśnie, aby między innymi wspomnieć o prześladowaniach w Chinach, w czasie tego spotkania Dudy, że prezydent Duda wspomniał o prześladowanych Chińczykach, w tym także chrześcijanach. I oczywiście nie dostałam żadnej odpowiedzi. Pod tym listem podpisało się parę znanych osobistości, także związanych z PiS-em, między innymi państwo Gwiazdowie, i nie było żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na ten list. Jedyną odpowiedzią, jaką ja dostałam, to było wyrzucenie mnie z konferencji prasowej. Nie wpuszczenie mnie na tą konferencję. Znaczy, najpierw dostałam akredytację, a potem mi ją zabrano, konferencji Beaty Szydło z prezydentem Xi Jinpingiem. Także no, ja myślę, że jednak, jak mówię, według mnie wpływy chińskie poprzez pewnych polskich lobbystów i agentów są bardzo mocne we polskich władzach i dopóki one nie zostaną nazwane, nie zostaną usunięte, one są także bardzo mocne w mediach i takie działania, no niestety, jak ten apel będą, jak ten list, będą blokowane, będą zamilczane.
Na koniec wiem, że pani redaktor musi już nas opuścić. Jakby pani zachęciła naszych widzów, co możemy zrobić jako my, jako zwykłe widzowie, żeby pomóc Hongkongczykom w tej sprawie?
Nasza taka najbardziej podstawowa, znaczy informować Polaków, bo Polacy o tym nie wiedzą. Nie wiedzą, co się działo w Hongkongu, jak były duże te protesty wcześniej, czym jest tak naprawdę ustawa dotycząca bezpieczeństwa narodowego. Informować o tym, informować o tych aresztowaniach w tej chwili, mówić o tym, dlaczego to jest ważne, dlaczego to dotyczy także Polski, jak mówię, to aresztowane na podstawie tego nowego prawa wprowadzonego przez Pekin w Hongkongu może być każdy, także obywatel Polski, który na przykład ogląda telewizję Idź Pod Prąd, w której krytykuje się władze komunistyczne. Także to dotyczy każdego z nas, i o tym, ale Polacy o tym nie wiedzą, więc podajmy dalej programy, takie programy jak ten dzisiaj, a przede wszystkim to, co mówią do nas sami mieszkańcy Hongkongu. To jest bardzo ważne, żeby to dotarło do Polaków, żeby zrozumieli, że ta kwestia Hongkongu jest tak samo ważna jak kwestia tego, co się dzieje w tej chwili na Białorusi, a na pewno ważniejsza niż ślub Kurskiego. Także to jest coś, co każdy z nas może zrobić i to już jest bardzo dużo. To na pewno jest bardzo dużo. Podajmy, myślę, że list pastora do prezydenta Dudy też podajmy dalej, cały czas. Wymuśmy na kancelarii prezydenta, żeby była stamtąd jakaś odpowiedź, więc można cały czas bombardować kancelarię i pan prezydent Duda ma konto na Twitterze, też przyklejajmy to, przypominajmy mu, że no jednak odpowiedzieć obywatelom polskim powinien. Skoro się tak o nich ma troszczyć, no jego przemówienie w Sejmie, to przy zaprzysiężeniu to było mówienie, jak on się będzie bardzo o Polaków troszczył, to jednym z takich objawów okazania tej troski, takim najbardziej podstawowym jest odpowiedzenie polskim obywatelom i to powinien zrobić. Kończy się nasz czas, ale wiem, że będziecie Państwo mówić jeszcze o tym ambasadorze, co to nie został ambasadorem w Moskwie. A to ja tylko tak szybko powiem, żebyście Państwo zwrócili uwagę na jego życiorys, bo to jest osoba, która rozpoczęła karierę w Radzie Ministrów w 1987 roku, jeszcze za czasów komuny, zaraz po skończeniu studiów. No wyobraźcie sobie Państwo, że w tych czasach ktoś po skończeniu studiów od razu idzie do Urzędu Rady Ministrów. Jego kariera wydaje się, tak jak ja sobie prześledziłam, to w jakim stopniu wydaje mi się, że była bardzo związana z Cimoszewiczem, bo wtedy, kiedy Cimoszewicz był w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to on bezpośrednio był w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Gdy Cimoszewicz odszedł, to on był wysyłany na placówkę. Potem przyszedł PiS i on sobie poszedł spokojnie na placówkę i o dziwo teraz znowu został ściągnięty, był przez jakiś moment, pracował w MSZ-cie, był szefem od 2018 protokołu dyplomatycznego MSZ-u, czyli PiS go ściągnął, tak jak Cimoszewicz go ściągał do MSZ-u, a teraz chce go wystawić na bardzo ważną placówkę. Grupa posłów z PiS-u zaprotestowała i na ten temat jest totalna cisza.
Tak, porozmawiamy jeszcze o tym. Wiem, że pani już musi nas opuścić, ale przypomnijmy też naszą akcję. Chiny kłamią, Polacy umierają. Udostępniajcie obecną liczbę zgonów w Polsce. 1809 zgonów dotychczas. Prosimy udostępniać to w mediach społecznościowych. Dziękujemy pani redaktor za ten komentarz, że była pani z nami i czekamy na kolejne wiadomości z pani strony.
Też dziękuję i powodzenia. I gnamy dalej, podajemy dalej informacje o tym, co się dzieje w Hongkongu. To być może jeden taki gest z naszej strony, jedna podana informacja, jeden podany link do programu z wywiadu z Jimmy Lajem, to może mieć wpływ na to, że tym ludziom uratujemy życie. To być może brzmi tak pompatycznie, ale naprawdę możemy uratować tym ludziom życie, mówiąc o nich cały czas. Pozdrawiam i do usłyszenia.
Dziękujemy, pozdrawiam serdecznie. A wróćmy jeszcze do tematu ambasadora, kandydatury na ambasadora w Moskwie. Cezary, co nam jeszcze możesz dodać na ten temat?
No nie wiem, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. No ciekawe, że tu się jakby w jednej formacji politycznej spierają o ambasadora w Rosji. Ale to w ogóle też taki spór, utrzymywanie relacji dyplomatycznych z Rosją, czy z komunistycznymi Chinami, czy z komunistyczną Koreą Północną w tym momencie, kiedy Rosja wywołuje wojny tuż przy naszej granicy, kiedy Chiny atakują cały świat koronawirusem, bronią biologiczną, kiedy trzymają setki tysięcy, miliony niewolników, kiedy zabijają ludzi na organy, kiedy teraz tu w Hongkongu atakują media, no to jest jakieś... W ogóle nie powinniśmy dyskutować o tym, kto powinien być ambasadorem, tylko w ogóle czy my tam powinniśmy mieć ambasadora. Tak samo co do Rosji. Trzymają dowody na zbrodnię smoleńską, nie chcą ich oddawać. Tu Antoni Macierewicz teraz pokazał ten film z komisji. Tam w niektórych mediach coś tam się mówi o tym, ale no przecież to jest praktycznie... Państwo polskie powiedziało ustami przewodniczącego podkomisji, że to był zamach, że naszą elitę Rosjanie domyślnie, no, nie wskazał bezpośrednio, no ale no, wiadomo, że chodziło, na pewno wskazał, że kontrolerzy rosyjscy sprowadzali ten samolot gdzieś na ziemię, nie na lotnisko. Nie udało się i potrzebny był wybuch ładunków. I my utrzymujemy sobie jakieś dyplomatyczne relacje i prezydent Duda mówi, że to taki nasz sąsiad, tylko trochę kłopotliwy. No to jakiś w ogóle jest jakiś kompletny oderwanie od rzeczywistości. Z jednej strony mamy praktycznie zamach na naszego prezydenta, na naszą elitę, z drugiej strony kto będzie ambasadorem w Rosji, która nas de facto zaatakowała. No to nie tu powinna być w ogóle dyskusja. Mhm.
Poprosiliśmy MSZ o komentarz w tej sprawie, ale otrzymaliśmy odpowiedź, że MSZ nie komentuje polityki kadrowej, a kandydat na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP Federacji Rosyjskiej zostanie przedstawiony w Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP w odpowiednim czasie. No, taki komentarz. Co tu dodać? Za chwilę jeszcze krótko przejdziemy do Waszych pytań. Przypomnijmy może sobie ten apel pastora Pawła Chojeckiego do prezydenta Andrzeja Dudy, o którym wspomnieliśmy przed chwilą. Jeżeli możemy prosić o ten materiał. I za chwilę jeszcze wspomnimy, tak jak mówiliśmy, tą sprawę i Wasze pytania. Prosimy bardzo.
Szanowny Panie Prezydencie, z radością przyjęliśmy fakt, że reprezentując Polskę, pogłębia Pan dwustronne relacje sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi, które stoją na czele koalicji państw wolnego świata. Mamy też nadzieję, że Polska zdecydowanie stanie po stronie USA w konflikcie pomiędzy państwami cywilizacji zachodniej a odradzającym się imperium zła, którego obecnym liderem są komunistyczne Chiny. Chińscy komuniści próbują uzależniać i kolonizować inne państwa za pomocą gospodarczych inicjatyw tzw. nowego jedwabnego szlaku oraz budowy sieci 5G przez firmę Huawei. W ostatnich tygodniach Chiny złamały kolejne porozumienie międzynarodowe i zlikwidowały autonomiczny status Hongkongu. Oznacza to jeszcze większe zagrożenie torturami i śmiercią dla tysięcy młodych Hongkończyków, którzy nie godzą się z komunistyczną okupacją swojej ojczyzny. Polacy ze względu na swoją historię i przynależność cywilizacyjną solidaryzują się z narodami walczącymi o swoją wolność, szczególnie walczącymi z komunizmem. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym narzucona właśnie Hongkongowi przez Pekin oznacza, że każdy, niezależnie od narodowości lub lokalizacji, a więc także obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, może zostać uznany za osobę, która naruszyła to prawo. Jeśli zatem polski obywatel krytykujący politykę rządu chińskiego znajdzie się pod chińską jurysdykcją nawet w przypadku tranzytu, grozi mu aresztowanie przez chińskie służby. Dlatego też wzywamy pana prezydenta, by w imieniu Polaków zajął pan oficjalne stanowisko potępiające agresję komunistów chińskich na wolny Hongkong. Jako naród, który walnie przyczynił się do upadku muru berlińskiego i moskiewskiej wersji komunizmu, nie możemy dzisiaj uchylać się od solidarności i wsparcia innych narodów, które walczą z tym samym wrogiem. Modlimy się, by znalazł Pan w Bogu siłę i mądrość do podjęcia właściwych działań w tej sprawie. Z tym apelem zwracam się do Pana, Panie Prezydencie, nie tylko w imieniu własnym, ale całego środowiska telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękujemy za ten materiał, także przypominamy jeszcze raz o naszej akcji Chiny kłamią, Polacy umierają, podawajcie zdjęcia z obecną liczbą zgonów w Polsce, udostępniajcie to na mediach społecznościowych, dołączajcie do naszej akcji też. Dziękujemy bardzo za Wasze wsparcie. A my jeszcze przejdziemy do Waszych pytań, zanim skończymy. Sławomir Grula. Trzeba wzmocnić kilkukrotnie akcję. Nie kupuję nic chińskiego. Chiński syf. Nie dziękuję. Tą akcję, o której mówiliśmy na naszej antenie. Czy...
Zgoda, tak, trzeba. Tak,
czy to
trzeba.
Może rzeczywiście pomóc?
Oczywiście, że tak. Tutaj bojkot towarów z Chin, no, uderza w gospodarkę komunistycznych Chin i to tak jak gospodarka Związku Sowieckiego. Tu działania gospodarcze były czynnikiem prowadzającym do rozpadu. Tak samo w Chinach. Chiny już mają kłopoty. Mają kłopoty najpierw przez to zamknięcie z powodu epidemii, teraz przez powodzie i inne klęski. Tam i szarańcza, i na północy z kolei susza była, w przeciwieństwie do powodzi, która na Jangce, bardziej na południu. Także to na pewno uderza w gospodarkę Chin. No, ta gospodarka jest podstawą do działań komunistów na cały świat. No, bez pieniędzy wojny się nie da prowadzić.
Przypominamy też o takich rzeczach jak aplikacje chińskie typu TikTok na przykład, albo AliExpress, Alibaba, takich rzeczach, który mimo tego, że może na TikToku nie za bardzo cokolwiek kupujemy, ale używając tych aplikacji i tych rzeczy, to też wspieramy rząd chiński. Czy blokują?
Przede wszystkim TikTok, TikTok przekazuje wszelkie informacje z naszych urządzeń. To nawet do końca nie wiadomo jakie, bo są tam, jak eksperci przebadali te aplikacje niedawno, to są tam nawet, no, są możliwości w dowolnym momencie rozszerzenia tego, co TikTok przesyła do komunistycznych Chin. Miał też możliwość instalowania rzeczy bez wiedzy użytkownika, także bardzo niebezpieczna aplikacja już przez wszelkich ekspertów, już niezależnie nawet z jakiego kraju by pochodziła. Niektórzy mówią, że Amerykanie mogą nas szpiegować, no to Chińczycy też mogą, jemu nie przeszkadza, ale no w amerykańskich aplikacjach takich aż funkcjonalności póki co nie znaleziono, jak w tych chińskich.
Donald Trump powiedział, że czeka na przekupienia praw do TikToku w Stanach Zjednoczonych przez Microsoft. Czy to się stało już, czy kiedy mija termin?
No, dał czas do połowy września. Nie wiem, czy wykupienie przez Microsoft tutaj dużo zmieni. Microsoft też ma spore związki z Chinami i wiemy o różnej współpracy nawet z armią chińską, także tu może być, no może to być tylko taki...
Pierdyszka taka.
Taki plaster. Nawet Bill Gates się sceptycznie wypowiadał co do tego, że to może być niebezpieczne, tylko on już nie jest tam szefem. Także no zobaczymy. No na pewno Indie już zablokowały dawno mnóstwo aplikacji z komunistycznych Chin. No, Stany Zjednoczone się szykują nie tylko na TikToka, też na inne. Także no, nie wiem, co na to prezydent Duda, który tak się chwalił tym, że właśnie na tego
może
TikToka...
Może nagra swoją odpowiedź i opublikuje w TikToku.
Tak.
Lublin, jestem 100% pewien, że rządzący w Polsce już dawno przygotowali plan aresztowań i zamknięć mediów, tylko okoliczności jeszcze nie sprzyjają.
Nie wiem, nie mam informacji takich.
Paweł Zawadzki, czy pani Hania przyzna, że reżim punkt po punkcie realizuje swój diabelski plan? Czy na reakcję wolnego świata nie jest za późno? Czy jest za późno? Czy...
Myślę, że pani Hania nie musi przyznawać, bo to mówiliśmy wielokrotnie, że Chiny komunistyczne mają swój plan i go realizują. I właśnie jednym z tych punktów jest Hongkong, a potem Tajwan. Także, a czy na reakcję wolnego świata nie jest za późno? Nie jest za późno. Jest późno, ale nie jest za późno. Ciągle można...
Lepiej później niż wcale.
Można reagować. Późno niż później, tak.
Jeszcze później. Stanisław Staniarski. Unia Europejska bardziej przeżywa sytuację w Bejrucie niż na Białorusi.
To nie wiem, dlaczego tak. Że sytuacja na Białorusi, no to tak jakby rozgorzała na całego dopiero wczoraj wieczorem na Bejrut. Trochę wcześniej, więc no ale jakieś tam reakcje, no przynajmniej polski rząd tam jakieś oświadczenia wydaje i apeluje o reakcję. Inne rządy tu europejskie też, także nie wiem, czy bardziej przeżywa w Bejrucie. No.
Małgorzata Krawczyk, patrzcie, tam młodzi walczą o wolność, chodzi tu pewno o Hongkong, a u nas o prawdę genderową dla zboczonych ludzi.
prawa genderowe, młodzi walczą. No. Też w Polsce nie ma tak dużo tych młodych, którzy walczą o prawa, tak zwane prawa genderowe, cokolwiek by to znaczyło. W Polsce to jest raczej używane jako takie właśnie podsycanie pozornego konfliktu, które odwraca sprawę, odwraca uwagę od innych spraw naprawdę ważnych i poważnych i też no, antagonizuje naród zgodnie z zasadą dziel i rządź. Ten układ okrągłostołowy, jedna strona stołu wspiera prawa genderowe, druga się sprzeciwia prawom genderowym i razem tam sobie rządzą.
To było tyle na dziś. Myślę, że niestety nie zdążyliśmy szczegółowo omówić sytuację w Białorusi. Przejdziemy do tego w dogrywce, również też do Waszych pytań odnośnie tego. Przypomnę tylko, że w niedzielę wyemitowaliśmy program, specjalny program o emigracji. Polecam Wam ten niedzielny program Pogotowia Rodzinnego. Temat odcinka: emigracja, po co wracać do Polski? Link znajdziecie w czasie i w czacie i w opisie programu. Za chwilę, tuż po ukończeniu programu, pokażemy Wam krótki wycinek, żeby Was zachęcić do oglądania tego programu. Też bardzo polecamy, bardzo fajny program, omawia właśnie w szczegółach te problemy, przed którymi stoi emigracja. Czy wracać, czy jeszcze zostać, czy czekać, czy jak tam wygląda sytuacja. Także bardzo, bardzo polecamy ten odcinek. Polecam Wam także nasze najnowsze newsy na iśpodprąd.pl. Posłowie PiS blokują kandydata MSZ na ambasadora RP w Rosji. Rzecznik odpowiada: iść pod prąd. Link też na czacie i w opisie programu. Dziś o 18:00 zapraszamy na serwis informacyjny i program Iść pod prąd dogrywka. Tak jak mówiliśmy, będzie więcej o Białorusi. Wiadomo, że to jest w tej chwili jest temat gorący, jeszcze bardziej gorący niż Hongkong niestety, ale przypominamy, że zachęcamy Was do podawania dalej tych materiałów, co pokazywaliśmy na programie. Udostępnimy ich też w opisie tego programu, żeby można było łatwo wejść na te linki i podawać dalej. Podawajcie proszę, bo tak jak pani Heinrichsen mówiła, że to może być naprawdę przeważyć kogoś sprawy być albo nie być, nie? Pójść do więzienia czy zostać na wolności. Najbardziej Chiny obawiają się właśnie nagłośnienia tych spraw, także prosimy Was o udostępnianie tego, każdy głos liczy.
No to nie jest tylko pójście do więzienia, to jest już sprawa życia i śmierci tak naprawdę. W przypadku komunistycznych więzień to także to bardzo, bardzo poważna sprawa.
Tak, również oczywiście dziękujemy wszystkim z Was, którzy wspierają naszą telewizję. Widzicie, że niektóre wywiady, niektóre materiały pojawiają się tylko u nas i bardzo prosimy Was o kontynuację tego wsparcia. Bardzo Wam dziękujemy, bo to jest bardzo ważne, żeby nadal istnieli polskie media, wolne media w Polsce, bo jak widzicie, niektóre po prostu media nie będą chcieli, a może nawet może nie mogą, może nie chcą, nie wiadomo tam dokładnie, co jest bardziej
to też jest tego. Kwestia po części finansowania. No, jeśli są media finansowane przez państwo czy przez jakieś tam organizacje powiązane z politykami, no to realizują interesy tych polityków czy tych sił. No, a my jesteśmy finansowani przez widzów i po prostu mówimy prawdę.
Kto płaci, ten wymaga, tam płaci rząd, wymaga rząd, a u nas płacicie wy i wymagacie od nas rzetelności i wiarygodności, to żeby robiliśmy to, co jest słuszne. Niektórym ludziom ciężko to określić, co jest słuszne, ale my nie mamy takiego problemu. Może
my
między innymi
wyraźny,
dlatego, że
wyraźny
mamy
drogowskaz. No tu nam wiemy, zresztą o tym mówił też Jimmy Lai, że mamy wartości, mamy duszę, mamy Boga w sercu, dlatego też on zawsze robi to, co słuszne i nie obawia się komunistów. To komuniści obawiają się właśnie tych ludzi, którzy mają Boga w sercu i to jest główny ich punkt sprzeciwu. Oni są antybożym reżimem, walczą z Bogiem, dlatego wiemy, że przegrają w końcu.
Tak, też Elmer Yuen mówił, że największą naszą bronią jest Bóg i to jest to, co brakuje właśnie komunistom chińskim. Dlatego w końcu przegrają. Jeszcze po dzisiaj w programie mamy o 8:30 Biblia w czasie zarazy, wspólnie czytanie Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim. Także nie wybrał się na urlop, jest z nami tutaj, trochę zajmuje się też innymi rzeczami. A po programie pomysł dziś pastora Pawła Chojeckiego, dlaczego PiS przegra, a także kartkę z kalendarzu Piotra Setkowicza. Także dziękujemy, że byliście z nami. Cezar Kłosowicz.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękuję, Iwan Belostenko. Dziękuję, do zobaczenia.
Z jakiegoś powodu Bóg sprawił, że urodziłeś się w danym kraju i zgadzam się, po prostu podpisałabym się pod tym w 100% i po prostu w ciągu tych 4 lat to właśnie bardzo odczułam, że właśnie z jakiegoś powodu ja jestem Polką. Ja urodziłam się w Polsce, wychowałam się i już zadaję sobie inne pytanie, nie co Polska, co jakie ja mam oczekiwania względem Polski, tylko co ja mogę zmienić w moim kraju, jak przekuć moje działanie w zmianę, bo to, co się dzieje teraz, jest absolutnie do przyjęcia. I najsmutniejsze jest to, że wciąż słychać wśród młodego pokolenia, że chcą wyjeżdżać. Więc jak młode pokolenie wyjedzie, jak ono zdezerteruje, nie wiem, czy się podda, czy będzie chciał, jakkolwiek by tego nie nazwać, bo to można naprawdę w ładne słowa jak gdyby ubrać, nie, że chce jak gdyby rozpocząć nowe życie, albo jakiś nowy etap w życiu, albo czegoś innego spróbować i tak dalej, to zawsze będzie jednak z takim efektem, że ty wyjedziesz i zostawisz swój kraj na takie zapomnienie. I no ja z tą myślą po prostu wracałam, że już ja się chcę zaangażować w zmianę, tak? I znowu wrócę tu do mojego nawrócenia, które jest tak naprawdę takim kluczowym, taką zmianą, tak naprawdę nowym życiem. I ja już nie mam zamiaru zmarnować mojego nowego życia na jakieś cyfry, wiecie, że będę liczyć i liczyć ten przychód, odchód, jakkolwiek by tego nie nazwać. Oczywiście trzeba myśleć o zabezpieczeniu i tak dalej, ale żeby nie przysłoniło to najważniejsze, bo naprawdę jakieś ważne rzeczy mogą przejść wam po prostu koło oczu i wy nawet tego nie zauważycie. I to jest takie najsmutniejsze. Więc ja bym to przekuła w działanie właśnie.
Wiecie, jak bardzo kibicowałem Prawu i Sprawiedliwości od wielu, wielu lat. I pracowałem po to, żeby zbudować taką szerszą koalicję wokół PiS-u, to jeszcze przed 2010 roku. W 2010 roku z kolei pod Pałacem Prezydenckim mało było takich dni, kiedy kogoś z nas tam nie było. I potem, jeszcze długo, kiedy PiS w końcu wygrało wybory, podpowiadałem im, co zrobić, żeby rzeczywiście utrzymać przychylność Polaków. Mówiłem im o zwiększeniu różnych takich pól wolności dla Polaków i tak dalej, nie chcę o tym mówić. Dzisiaj chcę powiedzieć, dlaczego PiS przegra. Dwa wydarzenia. Ślub Kaczyńskiego i Kurskiego. No, oczywiście nie między sobą, ale to Kaczyński prowadził państwa młodych na drugi katolicki ślub, napluli Polakom w twarz. A potem ten Kurski został szefem telewizji, czyli nie mają już żadnych skrupułów. Trochę mniejszy przykład pani Lichocka, ta, która taki obraźliwy znak pokazywała posłom opozycji. Z jednej strony dostała naganę, a z drugiej z powrotem stanęła na czele Komisji Kultury. Ta kobieta, która się zachowywała jak żul z budki z piwem, PiS ją daje tego samego dnia na szefa Komisji Kultury. Dlatego właśnie PiS przegra, bo im już odbiło. Pycha. Myślą, że są wieczni. Myślą, że są boscy. Myślą, że nie ma z kim przegrać. A w Starym i w Nowym Testamencie pojawia się jasno ta prawda. Pycha poprzedza upadek.
10 sierpnia 1932 roku podniesiono banderę na niszczycielu ORP Burza zbudowanym we francuskiej stoczni w Hawrze. Zamówienie tego okrętu było elementem planu budowy polskiej floty wojennej, która miała na wypadek wojny ze Związkiem Sowieckim zapewnić bezpieczne dostawy z zachodu przez Bałtyk. Oceniano, że żeby wykonać to zadanie potrzebne są 2 krążowniki, 6 niszczycieli, 12 trałowców i 12 okrętów podwodnych. Okazało się jednak szybko, że państwa polskiego nie stać na taki wydatek i ograniczono się na początek do zamówienia 3 okrętów podwodnych i 2 niszczycieli. Zamówiono je we Francji, bo w tym czasie polski rząd starał się we Francji o kredyt na ratowanie banku cukrownictwa, a minister Briand był udziałowcem stoczni Chantier Naval w Hawrze. Realizacja zamówienia przebiegała z dużymi opóźnieniami. W stoczni wybuchały strajki, potem zbankrutowała, potem okazało się, że zamontowano podzespoły niskiej jakości i trzeba było poprawiać usterki. Okręt zamówiony w roku 1926 miał być gotowy w roku 1929, a został oddany w 33 miesiące po terminie. Niska jakość burzy dała o sobie znać podczas wojny. Okręt często musiał być remontowany, a wśród marynarzy uchodził za pechowy. Jednak polska załoga potrafiła wydobyć z niego bardzo dużo. Burza wzięła udział w wielu niebezpiecznych misjach. Zatopiła na pewno jeden niemiecki okręt podwodny, jeden prawdopodobnie, 2 uszkodziła i zestrzeliła 2 niemieckie samoloty. Po wojnie Brytyjczycy zwrócili okręt władzom komunistycznym i burza pływała do roku 1960, a potem pełniła rolę okrętu muzeum.